Witamy serdecznie, jest godzina 14.06, jest to audycja Na Zapleczu. Witam serdecznie Daniel Ciechański oraz Szymon Janczyk. Witam się serdecznie,
Szymonie. Dzień dobry, dzień dobry.
Najnowsze wieści z pierwszej ligi. Kończysz pisać artykuł, bądź już skończyłeś pisać artykuł. Co tam się dzieje z licencjami?
Tak jest, właśnie zapraszamy na weszło.com też na tekst o licencjach klubowych dotyczących pierwszej ligi. Krótko go tutaj streścimy, bo zapadają decyzje dotyczące zespołów, które ubiegają się o licencję na ekstraklasę i też drugoligowców, którzy ubiegają się o licencję na pierwszą ligę. Problemy, jeśli chodzi o pierwszoligowców z grą w ekstraklasie, z tej czołowej szóstki ma tylko Radomiak, który, no, nie są to problemy natury finansowej czy organizacyjnej, jeśli chodzi o licencję.
Ale po prostu przeciąga im się budowa stadionu od kilku lat.
Tak, tak, przeciąga im się budowa stadionu tak już o 5 lat mniej więcej.
Ja ci tylko tak wtrącając taką małą anegdotkę, jeszcze grając w drugiej lidze, więc to było dawno, dawno temu, gdy Grudniewski, który jest teraz w Widzewie, rozmawiałem z nim w trakcie jednego z spotkań, mówi, no u nas fajnie, zaraz wybudują nam stadion, będzie tutaj budowana drużyna na ekstraklasę i faktem drużyna jest budowana na ekstraklasę, ale dalej tego stadionu nie ma, a mówił, że właśnie już czekają, aż będą mogli grać na tym stadionie. A to było dobre 3-4 lata temu.
Kiedyś było tak, że Radomiak się nie mógł wydostać z drugiej ligi i do pierwszej ligi, ale wyszło na to, że szybciej on się wydostał do pierwszej ligi niż ten stadion został wybudowany, więc...
No boję się, że szybciej się wydostaną do ekstraklasy niż ten stadion zostanie wybudowany.
Jest to możliwe, bo też o wynikach tej kolejki będziemy sobie trochę mówić, natomiast tak wracając do wątku stadionu i licencji, no będzie to Bełchatów i stadion GKS-u, czyli Ekstraklasa w Bełchatowie, może zostanie na kolejny sezon mimo wyprowadzki Rakowa. No niestety nie ma opcji, żeby grać w Radomiu, bo to jest, znaczy opcje są, ale to jest tak, albo ukończenie stadionu, którego termin jest na 31 grudnia, więc ciężko będzie się wyrobić na jesieni, żeby ten obiekt oddać, no już abstrahując od tego, że ciężko będzie się wyrobić też do końca roku. No i druga opcja to jest modernizacja tego stadionu broni, na którym, Daniel, grałeś i rozmawiałeś z Michałem Grudniewskim, ale tam jest wciąż mnóstwo rzeczy do zrobienia. No podgrzewana murawa to jest taka najważniejsza rzecz, ale jest tam też problem z pojemnością tego obiektu, z miejscami telewizyjnymi, no bo po prostu to jest ciekawostka, on był budowany przez tę samą firmę, która porzuciła budowę obiektu przy ulicy Struga i po której teraz co chwilę wychodzą takie kwiatki jak trybuna wypełniona śmieciami zamiast ziemią w ramach umocnienia, więc możecie się domyślać, nasi drodzy słuchacze, że ten obiekt w Radomiu, na którym obecnie gra Radomiak, też nie jest najwyższej jakości. No i po prostu...
Czy to nie jest... Znaczy, dobra, dokończ, przeszkodziłem.
Nie, spoko, nic się nie stało. Chciałem tylko dodać, że no, nie jest to idealna sytuacja i nie ma też za bardzo pieniędzy, żeby inwestować w ten drugi obiekt, no bo też wiecie, jak to jest. To jest trochę tak, jakby ktoś budował dom, ale ta budowa by się przeciągała, więc by sobie postawił drugi dom obok i w nim mieszkał. No takie trochę bez sensu i rozumiem też władze miasta, że no, nie za bardzo chcą pakować pieniądze w dwa stadiony na raz.
A czy to nie jest tak, że zespoły, które nie mają swojego stadionu na ekstraklasę, to przecież i tak możemy grać w Bełchatowie. Ten stadion Bełchatowa to się taki staje stadion ze przy pod ekstraklasę i to już no, można się z tego śmiać, można z tego żartować, ale to takie trochę smutne dla tych kibiców z miasta, czyli z Częstochowy czy z Radomia. No nie po to tyle lat się czeka na te sukcesy klubów, nie po to się tyle lat czeka, żeby te kluby wróciły do najwyższej klasy rozgrywkowej, a później wychodzi z tego to, że po prostu nie mogą chodzić na te mecze. Wiadomo, że teraz jest akurat pandemia, więc ułatwia to wszystko, nazwijmy to ułatwia to, że i tak kibice nie mogą przychodzić, no ale to koniec końców się skończy. Czyli będzie takim smutnym obrazkiem.
No tak, tak, zdecydowanie. Ja będę miał taki sentymentalny powrót, bo pierwszy mój mecz na żywo na trybunach Ekstraklasy to był mecz GKS-u Bełchatów chyba z Górnikiem Zabrze. Notabene sędziowany wówczas przez arbitra z Radomia, obecnie w sumie byłego już właściciela Radomiaka, ale to taka ciekawostka, no ale większość kibiców raczej takiego sentymentalnego powrotu nie odnotuje i będzie ciężej, bo też w tamtym roku Radomiak zgłaszał obiekt w Warszawie. do wynajęcia obiekt Legii, natomiast on był dość drogi, a Bełchatów jest praktycznie chyba dwa razy tańszy, więc nie dziwi mnie ta tańsza opcja, ale dla kibiców dużo lepszą opcją byłaby Warszawa, no bo wiadomo jak to jest. Po pierwsze, spora część Radomian mieszka w Warszawie, po drugie, no to jest jednak w tym momencie mniej więcej godzina, półtorej godziny drogi, więc całkowicie inny dojazd niż do Bełchatowa. Bełchatów nie jest daleko, ale myślę, że każdy, kto mieszka w Radomiu i kto kiedyś jeździł w kierunku Łodzi, zdaje sobie sprawę, że no nie jest to droga najwyższej jakości i nie jest to też droga lubiana przez kierowców, więc dojazd do Bełchatowa będzie trudny i pewnie też mniej osób będzie chciało się pofatygować na taki mecz do Bełchatowa niż do Warszawy.
A skoro rozmawiamy już o Bełchatowie, to nie sposób wspomnieć, ten zespół się w końcu przełamał, wygrali w arcyważnym meczu z Resowią Rzeszów 1-3 i to daje im taki, łapią oddech, że tak powiem. I czy twoim zdaniem oni są jeszcze w stanie powalczyć o utrzymanie, bo gdy ja rozmawiałem chyba z jednym ze słuchaczy przed rozpoczęciem tej rundy, zadał mi pytanie, kto spadnie z pierwszej ligi, to wskazałem bez wahania na GKS Bełchatów. I dalej no podtrzymuję
zdanie. Ja się właśnie wstrzymywałem od tego cały czas, bo gdzieś tak czułem, że ta walka o utrzymanie nie jest jeszcze rozstrzygnięta i choć Bełchatów jest w złej pozycji startowej w tym momencie i przed tymi ostatnimi kolejkami, no to widziałem w grze tego zespołu takie przebłyski, że oni mogą komuś urwać punkty, no bo grali dość może nie efektownie, ale potrafili stworzyć sobie kilka okazji, no przecież też strzelali bramki wyżej notowanym rywalom, no choćby nawet z Widzewem Łódź też potrafili zagrozić gdzieś na począć tego rywala, no z Brookbetem też powinni tam zgarnąć punkty, więc to nie było tak, że Bełchatów po prostu jeździł od miasta do miasta i zbierał oklep, tylko gdzieś w większości tych spotkań płynęły takie sygnały, że coś może z tego być, że to jest jeszcze nie wszystko stracone, więc specjalnie mnie ta wygrana w Rzeszowie jakoś nie zaskoczyła, ale na pewno no to jest taki mega impuls dla tego klubu, żeby jeszcze powalczyć. W tym momencie to jest dystans 3 punktów, bo jeśli oni wygrają mecz, a Zagłębie Sosnowiec przegra, no to mają lepszy bilans bezpośrednich meczów. Wiadomo, że to wszystko jest taka cienka linia, bo za moment możesz tym jednym punktem spaść i przegrać, ale też lepiej być w takiej sytuacji niż gdzieś tracić 6 punktów. GKS Bełchatów ma w tym momencie do rozegrania mecz z GKS-em Jastrzębie, jeszcze bardzo ważny. Ma też takie spotkania, no nie wiem, Puszcza czy Chrobry, może nawet Korona. No, to nie są zespoły, które są w tym momencie w czołówce tabeli. Korona czy Puszcza będą walczyć o Pro Junior System, więc no, to też są drużyny, na których można urwać punkty, więc do ostatniej kolejki.
Ale ja wiesz co, przy tym obstaję. Ja się zastanawiam nad jednym aspektem. 2 lata temu GKS Bełchatów awansował do pierwszej ligi z drugiej ligi i tam do końca akurat rywalizowali o ten awans. W momencie, gdy oni z jednym punktem awansowali, mieli też przed sezonem odjęte dwa oczka i zastanawiał się klub do końca, czy to nie zaważy o tym i czy nie zaprzepaści całego dobrego sezonu. Teraz też GKS Bełchatów został ukarany odjęciem 2 punktów za zaległości finansowe i te 2 punkty mogą zaważyć. I pytanie jest moje, czy tam nie potrzeba takiego oczyszczenia, żeby jednak te aspekty finansowe jakoś naprostować, może zejść ten poziom czy 2 niżej i w końcu, żeby tam została normalność, bo tam od wielu, wielu lat jeszcze jak ja tam grałem, to też czekaliśmy na przelewy i czekaliśmy na nie w czekach, no czekam i czekam, tak?
No tak, ale wiesz, to nie jest tak, że oni spadną i nagle tam dojdzie do jakiegoś mega oczyszczenia.
No nie,
bo
ciężko.
Tam nie masz czego oczyszczać. To jest klub, który nie ma jakiejś drogiej kadry w tym momencie, której by się trzeba było pozbywać. To są zawodnicy tak naprawdę, już jesienią mówił Marcin Węglewski, trener, że tam przychodzą nawet zawodnicy, którzy chcą grać na amatorskich umowach tylko po to, żeby się wypromować, więc to jest naprawdę tak już koszty utrzymania drużyny nie są zbyt duże. To jest cały czas ciąży najbardziej ten dług z przeszłości. Oni dostali przed rundą 1,5 miliona bodajże z PGE, dostali też wsparcie na akademię, które sprawia, że odciążony jest jakby budżet klubu z utrzymywania akademii. Miasto wspomogło stypendiami, więc na ten moment ta sytuacja finansowa jest naprawdę dobra, z tego co słyszałem, na ile oczywiście w porównaniu z przeszłością. Więc ciężko mi powiedzieć, że to byłoby oczyszczenie, jeśli by oni spadli. Bardziej bym powiedział, że dla nich taką oczyszczającą rzeczą jest utrzymanie się przez kolejny rok w tej pierwszej lidze, bo jednak większość klubów pieniądze z kontraktów sponsorskich pierwszej ligi traktuje jako taki fajny, ale dodatek, a dla Bełchatowa to nie jest dodatek, tylko to jest już spora sumka. Tak samo kasa za Pro Junior System, która w pierwszej lidze jest wyższa niż w drugiej, i GKS Bełchatów ma dużą szansę, żeby dostać chociaż 400 tysięcy złotych w tym sezonie. Jeśli oni się utrzymają i te pieniądze zgarną, no to będzie dla nich mega impuls też na przyszły sezon i na to, żeby coraz bardziej tę sytuację prostować. Więc nie, dla mnie moim zdaniem najlepiej dla GKS-u Bełchatów byłoby się utrzymać. Co oczywiście też nie mówię przez to, że ktoś musi spaść, żeby GKS Bełchatów się oczyścił, no bo wiemy, jak to jest. No, ciągnie się to tyle czasu, że kiedyś musi się skończyć.
Dokładnie. My sobie zrobimy krótką przerwę muzyczną i porozmawiamy sobie szerzej o spotkaniu, które było w tej kolejce, czyli Puszcza Niepołomice GKS Tychy.
Tymczasem Nowak, znakomite podanie, Iwan Martin w polu karnym, i kto ratuje Wartę Poznań? Kto?
Kuzdra!
Kto? Kuzdra!
Do boju, Kuzdra gol!
Weszło FM, najlepsze radio sportowe.
Jedziemy z powrotem, audycja na zapleczu, Daniel Cichański i Szymon Janczyk. Porozmawiamy sobie o spotkaniu, które zostało rozegrane 2 maja, mianowicie Puszcza Niepołomice przegrała 0-1 z GKS-em Tychy i na pewno tutaj nie jest to o tyle niespodzianka, co na pewno to nie było tak oczywiste spotkanie dla GKS-u Tychy, który w tym momencie jest na drugim miejscu. Puszcza jest na 13, ale ten teren w Niepołomicach jest naprawdę zawsze niewygodny.
No tak, ale też ciekawostka jest taka, że Puszcza 5. mecz z rzędu bez strzelonej bramki. Niepokojąca się robi ta seria. Ja rozmawiałem też z trenerem Tułaczem, który mi troszkę, że tak powiem, od kulis o tym opowiadał. Mówi, że no, zmagają się z dużymi problemami, jeśli chodzi o kontuzje mięśniowe w Niepołomicach. To jest efekt tego, że no, koronawirus niedawno ich mocno uderzył, a ci piłkarze musieli bardzo szybko wrócić do rywalizacji, więc no, nie mieli czasu się tak jakby przygotować po tej chorobie. No i też był taki mecz na sztucznej murawie wątpliwej jakości w Rzeszowie, który też mocno dotknął zdrowie zawodników. Z tego to głównie wynika, że Puszczy nie idzie, no bo zmagając się z takimi problemami, ciężko jakby się podnieść i nagle wygrywać, chociaż też no, Puszcza w sumie jakoś nie liczyła na baraże mocno, czy na jakieś wyższe cele, więc to też nie jest jakiś, Bóg wie, jak wielki kłopot. A prawda jest taka, że 3 porażki w tych ostatnich 5 meczach to są akurat mecze z zespołami, które są aktualnie na podium.
Ty uważasz, że GKS Tychy to jest zespół, który awansuje bezpośrednio, bo można powiedzieć, że już te baraże już powiedzmy, że mają zapewnione, ale to jest twoim zdaniem jeden z dwóch głównych kandydatów do tego, żeby zająć miejsce 1-2, czy jednak bardziej Radomiak?
Ja, jeśli miałbym wybrać zespół, który zajmie drugie miejsce, to głównym faworytem jest dla mnie i Radomiak, i Tychy w tym momencie. Natomiast tam jest naprawdę bardzo ciężko tak coś mówić, no bo to jest wróżenie z fusów. Mamy w tym momencie zespoły typu Arka, które mają całkiem niezły terminarz. No, Górnik Łęczna, który też przecież pokazał się z dobrej strony w tym szalonym meczu w Niecieczy, wyciągnął ten wynik, więc tam się może wszystko zmieniać co kolejkę, bo te różnice są bardzo małe. Natomiast ciekawe jest w ogóle to, jak GKS Tychy, który też ostatnio przecież nie miał dobrej serii, też jechał do Niepołomic jako zespół, który na wyjazdach trochę cieniował. A nie wiem, czy widziałeś tę bramkę świetną, która dała zwycięstwo GKS-owi Tychy, no bo to jest po prostu szczyt piłkarskiego szczęścia.
Tak. U nas w polskiej ekstraklasie, w polskiej piłce jest tych bramek jest mnóstwo. Sam fakt, że bramka w finale Pucharu Polski z Mateusza Żebrowskiego z Arki Gdynia pokazała idealnie naszą ekstraklasę i nie tylko ekstraklasę, ale również pierwszą ligę. To co, no puszczamy tak. Sobie rozmowę z Szymonem Kobusińskim z Puszczy Niepołomice, a po niej połączymy się z Bartkiem Szyligą z GKS-u Tychy.
Słuchasz, Weszło FM.
Powiedz mi przede wszystkim, z czego wynika wasza nieskuteczność w ostatnim czasie, bo tak patrzymy na początek ligi, były te 4 bramki z Arką, trochę rozbudzone apetyty, a teraz 5 meczów bez strzelonego gola.
No na pewno nasza skuteczność jest najlepsza, ale myślę, że to nie wynika tak naprawdę z niczego, bo dochodzimy do sytuacji, po prostu nie chcę wpaść, brak szczęścia, myślę, że kwestia czasu, że coś wpadnie i myślę, że jak coś wpadnie, to taka lawina ruszy i będziemy strzelać już 100 mecz, także no, kwestia pierwszego kola, no myślę, że po tych 3 czy 4 meczach bez bramki to naprawdę jest ciężkie, bo też nie wygrywamy przez to, ale jestem dobre myśli, także będzie dobrze.
W szatni sobie jakoś liczycie te minuty bez strzelonego gola? Jest jakiś zakład, że kto pierwszy strzeli, ten, nie wiem, jakiś prezent dostanie?
Nie, absolutnie. Myślę, że nikt na to nie zwraca uwagi. Nawet każdy chce grać jak najlepiej i no i na cel punktować. Także kto by nie strzelił bramki, jak to będzie bramka na 3 punkty, to myślę, że każdy będzie zadowolony.
Mm-hmm. A jak ty się czujesz w pierwszej lidze teraz, bo to jest twoje drugie podejście, ale po latach i pewnie też z trochę większym doświadczeniem?
Czuję się bardzo dobrze. Cieszę się bardzo powrót na te boiska. Myślę, że pierwszy mój taki epizod w pierwszej lidze był, jak to nazywam, taki zapoznawczy. I teraz, jak już trochę dojrzałem piłkarsko i jako człowiek, myślę, że fajnie jest podejść do tego drugi raz i myślę, że z dużo większym skutkiem niż za pierwszym razem i czuję, że nie odstaję tutaj poziomem. Także myślę, że dużo pozytywów jak na razie. Zobaczymy, co będzie dalej. Trzeba się rozwijać i myślę, że można jeszcze powalczyć o lepsze tutaj wyniki z Puszczą.
Mm-hmm. A co jest powodem tego, że teraz ci wychodzi, a wcześniej nie wychodziło? Jakie różnice czujesz między tą pierwszą a drugą przygodą?
Na pewno jestem bardziej dojrzały. Myślę, że dorosłem do tego, żeby grać na poziomie pierwszoligowym jako człowiek, jako piłkarz i czuję dużo więcej pewności siebie w tym, jak gram. I też nie ukrywam, że zmiana pozycji ma tutaj taki duży... jak to powiedzieć? No zmiana pozycji na pewno dużo mi dała, że z tej prawej obrony zostałem napastnikiem przez Lechię, Zielona Góra i tak zostało. Także myślę, że ta pozycja jest taką moją nominalną i tu się czuję najlepiej, dlatego też na pewno lepiej mi się gra na tej pozycji i czuję, że dużo więcej daje zespołowi w Puszczy niż jak to było w Gerbarni na prawej obronie.
Mm-hmm. A ty się zawsze czułeś takim napastnikiem, bo to jest dość częsta, ale ciekawa zmiana pozycji, tak zawędrować z obrony do przodu.
Znaczy, zawsze chciałem strzelać bramki i to było dla mnie takie fajne, jak się strzelało, ta radość. Myślę, że ta zmiana pozycji na prawą obronę nie była dla mnie jako zawodnika taką czymś, co potrzebowałem, ale tak trener zadecydował wtedy i trzeba było wywiązać się ze swoich obowiązków, także myślę, że ta zmiana, że poszedłem do przodu, dla mnie na plus i myślę, że też dla Puszczy tutaj fajna taka alternatywa do rywalizacji z przodu.
Mm-hmm. Może zdradzisz kulisy tej zmiany, czy to w Zielonej Górze było tak, że poszedłeś do trenera i powiedziałeś, kurczę, no czuję, że parę bramek strzelę i trener zaufał i strzeliłeś?
Nie, to było tak, jak wróciłem ze Stali Rzeszów, skończył mi się kontrakt i wróciłem do Zielonej Góry. Trener wystawił mnie na wahadle, bo wtedy graliśmy 3-5-2, wystawił mnie na wahadle i nie czułem się zbytnio dobrze na tej pozycji. I trener podsunął pomysł w Pucharze Polski okręgowym, żebym zagrał z przodu i w tym meczu, jak dobrze pamiętam, strzeliłem 2 bramki, wygraliśmy mecz i w następnym meczu ligowym w trzeciej lidze strzeliłem, na tej samej pozycji zagrałem, strzeliłem 2 bramki, także tak zostało i na szczęście udawało się strzelać w kolejnych meczach i w kolejnych, także no myślę, że fajna zmiana.
A czułeś się taką małą lokalną gwiazdą, bo twój dorobek bramkowy w Lechii Zielona Góra był imponujący i pewnie też zainteresowanie tych klubów z wyższych lig było spore.
Nie czułem, stąpam twardo po ziemi, także żadna sodóweczka mi nie odbiła. Myślę, że to, że strzelałem bramki, to nie była też moja rola, bo dużo osób w tym brało udział, cały zespół. I głównie trener, który postawił na mnie i dał mi szansę, żebym zapał pewność siebie, tak? Bo gdyby nie trener i gdyby nie jego decyzja, to pewnie bym został na tym wahadle. mhm. i dalej tam. Myślę, że bym nie wyszedł wyżej niż ta trzecia liga teraz.
Jasne, no bo nie wiem, jak to jest z rozpoznawalnością napastników Lechii Zielona Góra, bo to jest jednak miasto bardziej chyba żużlowe.
Znaczy jest, Wojtek Okińczyc, myślę, że każdy znawca piłki nożnej, jak się interesuje, to zna tą osobę, bo nie ukrywajmy, był to bardzo dobry napastnik i też miał dużą rolę w tym, jak graliśmy razem, to miał dużą rolę w tym, żebym widział, jak napastnik się porusza, bo naprawdę widzieć takiego doświadczonego zawodnika obok siebie, który gra z sobą, to naprawdę dużo daje i dla mojej osoby takie doświadczenie było naprawdę bardzo fajne.
Mm-hmm. A jeśli chodzi o tę ofertę, o zainteresowanie tobą, to było tak, że tylko Puszcza się zgłosiła, czy ktoś jeszcze się tobą interesował? Bo Puszcza początkowo, jeśli dobrze pamiętam, wzięła cię na testy.
Tak, tak. Miałem też sporo propozycji z drugiej ligi, ale chciałem, jak już chciałem iść wyżej, to właśnie do pierwszej, bo myślę, że w drugiej lidze dałbym sobie radę, ale chciałem spróbować właśnie to, co nie udało się za pierwszym razem, czyli ta pierwsza liga i myślę, że podjąłem dobrą decyzję, bo czuję się tu bardzo dobrze i myślę, że nie odstaję poziomem pierwszej mhm. ligi.
No nie wiem, czy wiesz, czy grasz w fantazji pierwszą ligę, ale jesteś tam małą gwiazdą tej fantazji, bo powiedzmy, że za niewielką cenę można ściągnąć zawodnika, który daje liczby.
A nie, to niestety kiedyś próbowałem, ale to raczej nie mój konik, także odpuściłem.
Jeszcze za mała znajomość tej pierwszej ligi, tak? Żeby się bawić w eksperta.
Nie, raczej nie umiałem się w to pobawić, jak niektórzy. Gadałem z kolegami o tym, ale to raczej nie takie moje, nie moja pasja, bo niektórzy, jak widziałem, jak on to opowiadali, to mówię, nie, odpuszczam jednak, bo nie dla mnie.
czyli miałeś też w szatni takich zawodników, którzy są trochę zafiksowani na tym punkcie i lubią sobie pograć?
Tak, tak. 3-4 osoby były jeszcze w Zielonej Górze wtedy, to właśnie oni w tą fantazję grali.
Możesz zapytać teraz, czy ciebie kupili.
Zapytam na pewno.
No a to twoje dobre wejście, 2 bramki, 2 asysty. Jak ci się udało tak szybko doskoczyć na ten poziom? Powiedziałeś wcześniej, że nie czułeś, że będziesz odstawał, no ale też rzadko się zdarza, żeby zawodnik wchodził z trzeciej ligi do pierwszej i od razu gdzieś w 3 meczach z rzędu zaznaczał swoją obecność w tak wyraźny sposób.
Na pewno fajnie, że dostałem szansę, dużo minut od trenera i nie chciałem też zawieść, bo wiadomo jak to jest, że wchodzi się do nowego zespołu i trzeba dawać się wszystko. Myślę, że taka bezpardonowość w każdej sytuacji, pójście na maksa dało 2 bramki, 2 asysty i to naprawdę cieszyło, bo nie często się to zdarza, żeby w 3. meczu czy 4. meczu strzelić 2 bramki arcygdynia, także taki fajny bodziec do dalszej pracy i myślę, że na tym nie poprzestanę, bo jak widać można i w każdym meczu można strzelać, tylko po prostu trzeba nabrać więcej pewności siebie i w niektórych sytuacjach lepiej się zachować, także myślę, że będą te liczby jeszcze lepsze do końca sezonu.
Mm-hmm. Co do Arki Gdynia, to takie pytanie krąży trochę żartobliwe w środowisku. Czy wymyśliliście, że to jest rewanżowy mecz Pucharu Polski? Bo tak to wyglądało, że chcieliście odrobić straty.
Nie. Pierwszy mecz Pucharu był straszny, naprawdę ciężko było to przeżyć, że taka porażka nas dotknęła. Chcieliśmy się odbudować, bo wiadomo, że wtedy już liga była najważniejsza, jak odpadliśmy z Pucharu i to był taki fajnie zareagowaliśmy jako drużyna i wygraliśmy te 4-0. Myślę, że to też miało dużą rolę w tym, jak dalej ta liga się potoczyła dla nas i jak graliśmy, bo czuliśmy naprawdę się po tym pierwszym meczu tacy przygnębieni, że zepsuliśmy robotę całą i myślę, że to miało duży wpływ, żeby odbudować morale z te 4-0 zwycięskie z Arką i fajnie, że tak wyszło, że po takim meczu ciężkim nasze takie wysokie zwycięstwo.
Mhm. Mówiłeś wcześniej o Wojciechu Okińczycu i o tym, że go podpatrywałeś. A jak jest teraz z Żenią Radionowem? Też patrzysz na niego, zerkasz jak on się ustawia i jak on gra, czy bardziej traktujesz go jako konkurenta do gry w składzie?
Nie, absolutnie. Myślę, że Żenia jest bardzo, bardzo dobrym napastnikiem i dużo można się nauczyć, tak samo od Łukasza z Polskiego. Wszystkie aspekty, które mają te najlepsze, to można podpatrzeć swoje braki w grze, w ataku, można poprawiać się patrząc na nich, bo naprawdę duże doświadczenie z przodu. Myślę, że nie traktuję tego jako rywalizacji, bo bardzo dużo mogę się od nich nauczyć jeszcze i z miłą chęcią chodzę na treningi i patrzę właśnie jakie mają zachowania inne niż ja. Także można coś podpatrzeć, nauczyć się czegoś nowego, ustawiania się przy kontratakach, przy grze pozycyjnej. Także duży plus dla mnie jako młodego zawodnika przy tak doświadczonych. Myślę, że fajnie, że trafiłem też na takich ludzi tutaj, bo naprawdę czuję się tu w puszczy wyśmienicie, także no fajnie. Fajnie, cieszę się, że są na tym napastnicy tutaj.
Mówiłeś wcześniej o tej swojej przygodzie w pierwszej lidze w Garbalnie na prawej obronie. Czy zdarza ci się podpowiedzieć teraz tej młodzieży w puszczy, której jest sporo, jak podchodzić do gry, jak się odnaleźć w tej sytuacji w pierwszej lidze, żeby tak nie zginąć z radarów jak ty wtedy?
Myślę, że ważna też jest aklimatyzacja w zespole. Trzeba pomagać młodszym, żeby dobrze weszli, bo to nie ukrywajmy, jest bardzo stresujące dla młodego zawodnika wejść do szatni seniorów w pierwszej lidze na takim poziomie. I myślę, że duża rola jest w tym, żeby im pomóc wejść do szatni, a jak mają umiejętności, to się obronią, bo no wiadomo jak to jest. Mhm. Myślę, że to jest najważniejsze, żeby dobrze weszli do szatni i dobrze się poczuli.
Mhm. Okej, okay, dobra, to na zakończenie piątek mecz z Odrą Opole. Czy radzisz graczom fantazji pierwszej ligi kupować Szymona Kobusińskiego? Będzie to przełamanie puszczy, czy jeszcze się wstrzymajmy?
Myślę, że można stawiać domy na to, że puszcza wygra w tym meczu.
Dobra, no to w takim razie stawiamy domy i trzymamy cię za słowo.
Słuchaj nas na weszło.fm.
Jesteśmy z powrotem, porozmawialiśmy z Szymonem Kobusińskim, to teraz czas na głos z obozu GKS-u Tychy. Będziemy łączyć się z Bartoszem Szeligą. Już w zasadzie wybieramy numer. Mam nadzieję, że nam się za pierwszym razem uda, bo jesteśmy umówieni na rozmowę, więc z niecierpliwością czekamy. Halo, halo? Cześć Bartek. Powiedz, jak tam nastroje po spotkaniu z Puszczą Niepołomice, drugie zwycięstwo z rzędu, zajmujecie drugie miejsce w tabeli, więc chyba duża radość.
Zgadza się, no nie był to łatwy pojedynek, bo wiemy jakie panują tam warunki na Puszczy Niepołomice, natomiast mamy dużo szczęścia, to trzeba przyznać, ale szczęście sprzyja lepszym i naprawdę cieszymy się z tego zwycięstwa. Przed nami kolejne bardzo ważne spotkania i na pewno będziemy podchodzić do nich z dużym optymizmem.
No właśnie, rozmawialiśmy bodajże 2 czy 3 kolejki temu prywatnie i mówili, że teraz ciężkie spotkania, bo to było spotkanie z Chrobrym Głogów, z Jastrzębiem i z Puszczą, czyli z zespołami teoretycznie, które są niżej w tabeli. No ale teraz patrzę dalej na wasz terminarz, no i też spotkania, które was będą dotyczyły, to teraz spotkania bardziej z klubami, które bezpośrednio będą walczyli z wami o awans. No to i tutaj ciężko, i tutaj ciężko. Czyli ta cała pierwsza liga jest taka ciężka, czy...
Dokładnie, wiesz jak to, powiem ci tak, no mieliśmy trzy spotkania wyjazdowe z drużynami, no teoretycznie niżej notowanymi, ale dobrze wiesz, jak Fortuna pierwsza liga wygląda. Nie zawsze mecz z wyżej notowanym rywalem gdzieś tam z historią będzie trudniejszy niż ten mecz z rywalem, który jest, nie wiem, przedostatni w tabeli, bądź też ostatni. No i to jest fascynujące w tej lidze, że każdy może wygrać z każdym. Mówiąc, że mamy ciężkie miecze przed sobą, no to patrząc na firmy, które gdzieś tam będziemy gościć u siebie i jechać na wyjazd, no to są to zespoły z historią, z przeszłością i naprawdę takie, które mają aspiracje i które chcą grać w piłkę, więc dlatego określam to meczami trudnymi, aczkolwiek mogą być one też przyjemne z tego względu, że takie drużyny, tak powiedziałem, chcą grać w piłkę, więc ten mecz prawdopodobnie będzie bardziej przypominał piłkę nożną.
W ostatnich pięciu meczach...
Ja spytam ciebie, czy widziałeś kiedyś szczęśliwszą bramkę niż ta, którą zdobyliście w meczu z Puszczą Niepołomice?
Jeszcze raz, bo coś przerwało. Mogę prosić.
Chciałem spytać, czy widziałeś kiedyś szczęśliwszą bramkę niż tą, którą zdobyliście w meczu z Puszczą?
No powiem ci szczerze, sięgając pamięcią, no nie pamiętam takiej bramki. Naprawdę no szczęście jest po naszej stronie, trzeba to przyznać. Także z tyłu, gdzie bronimy się przed akcjami zespołów przeciwnych, mamy dużo, dużo szczęścia. Bramkarze nam pomagają, Konrad i Adrian Odojewski. I naprawdę pod bramką rywali też, no teraz obrońca Puszczy Niepołomice chciał wybić piłkę, nabił naszego zawodnika, bramka pada i wygrywamy po tym spotkaniu 1-0, więc naprawdę no dużo szczęścia.
No właśnie. Te 0-1, 1-0 to są wasze ciągle wyniki. To jest wasza taktyka na zero z tyłu i zawsze ta jedna bramka, postarać się zdobyć tą jedną bramkę, bo jesteście trzecią defensywą w pierwszej lidze.
No zgadza się. Sześć czystych w ostatnich spotkaniach, więc to też o czymś świadczy.
Tak, wiesz co, no wydaje mi się, że jestem przekonany z tego, że wypracowaliśmy sobie taki monolit w defensywie, aczkolwiek defensywa to nie tylko czterech zawodników plus bramkarz, to jest cały zespół i naprawdę jesteśmy dobrze zorganizowani, jeśli chodzi o akcje defensywne, szybko odbudowujemy pozycje i tak naprawdę ciężko jest nam strzelić bramkę. Do tego mamy mnóstwo szczęścia, bo w ostatnich meczach bywało tak, że gdzieś tam byliśmy drużyną, która dyktowała warunki, a później w pewnym momencie nagle wymykało się nam to spod kontroli i drużyny przeciwne miały okazję, a mimo to gdzieś to szczęście nad nami czuwało i udało się nam zachowywać czyste konto, nie mówię we wszystkich meczach, ale w tych, których było na zero, więc no mamy taki monolit z tyłu i to mnie najbardziej cieszy, bo ktoś kiedyś mówił, że awanse robi się wygrywając po 1-0, więc na to liczę.
Zadam w takim razie podchwytliwe pytanie. Co sądzisz o tych czerwonych kartkach z meczu z Chrobrym Głogów?
No teraz już tak na spokojnie to uważam, że no sędzia gdzieś tam się raczej wybronił z tych decyzji, aczkolwiek dla mnie bardzo niezrozumiała decyzja to czerwona kartka dla Konrada Jałuchy. Według mnie, no ja byłem blisko tej sytuacji, widziałem, że go nawet nie dotknął, ale dał pretekst sędziemu do tego, że, żeby odgwizdał ten faul i dał czerwoną kartkę, więc no tego już nie cofniemy, to już jest za nami i tyle.
Dlaczego twoim zdaniem GKS Tychy awansuje bezpośrednio, bez baraży?
Bo mamy naprawdę dobry zespół, naprawdę taki skonsolidowany w obronie i jesteśmy w stanie zaadoptować się do każdych warunków, czy to tak jak w ostatnim meczu na Puszczy Niepołomice, gdzie były arcytrudne warunki, wiał bardzo mocny wiatr, murawa nie sprzyjała do grania w piłkę, mimo to byliśmy w stanie się jakby przełamać i grać tak jak rywal zaproponuje i wygraliśmy to spotkanie. Jesteśmy w stanie zagrać super mecz, tak jak powiedzmy na pierwszej połowie w Jastrzębiu, gdzie mieliśmy cały czas piłkę przy nodze i kreowaliśmy sytuację. Więc myślę dlatego, że jesteśmy tacy elastyczni, uniwersalni i mamy drużynę przede wszystkim. Idziemy jeden za drugiego i jesteśmy w stanie zrobić duże rzeczy.
A nie brakuje wam trochę takiej skuteczności z przodu, bo mówiliśmy już o tym, że wygrywacie po 1-0, ale pewnie czasami przydałaby się taka pewność, taka dwubramkowa zaliczka i wykorzystanie jakichś paru sytuacji, bo inaczej się wtedy podchodzi do meczu.
Zgadza się. Pamiętam mecz z Radomiakiem. Wygraliśmy go 1-0. Mieliśmy sytuację, żeby skończyć mecz wcześniej. Mieliśmy go pod kontrolą. Radomiak był w dziesiątkę. Mimo to nie potrafiliśmy wcisnąć drugiej bramki i końcówka była naprawdę nerwowa, więc jasne. Był moment, że nie dochodziliśmy do sytuacji w meczu z Sandecją, później w meczu z Resowią. No, gdzieś tam brakowało tych okazji. A teraz te okazje gdzieś tam się pojawiają, natomiast brakuje skuteczności, więc nad tym elementem no musimy na tą końcówkę popracować, żeby Tak, mówisz, nie było tej nerwówki na koniec.
A jaki to, chyba twoja głowa tam uratowała z Radomiakiem w ostatniej akcji przy strzale Patryka.
Meczu, dokładnie.
Jaki wpływ trener Derby miał na was w tym sezonie? No bo wiemy, że od wielu lat GKS tych stara się o ten angaż do ekstraklasy, ale tak na dobrą sprawę to dopiero teraz jesteście na takiej fali wznoszącej i wszystko wskazuje na to, że o tą pierwszą ligę do końca będziecie walczyli. O ekstraklasę walczyli.
Dokładnie. To przede wszystkim bardzo dobrze nas ustawił z tyłu. Jesteśmy generalnie jako cały zespół pracujemy mocno w defensywie, a umówmy się, tą ligę zdobywa się właśnie dobrą obroną i też do tego tak podchodzimy, że priorytetem dla każdego z nas jest najpierw się obronić, a później mamy takie umiejętności z przodu plus naprawdę cały zespół, który potrafi grać w piłkę, że strzelimy, jesteśmy przekonani, że strzelimy bramkę w każdym meczu. Do tego posiadamy dużą jakby pewność w swoich umiejętności, każdy w nie wierzy, mamy zawodników z przeszłością w Ekstraklasie, zawodników, którzy mnóstwo meczów rozegrali już w pierwszej lidze, więc myślę, że to jest odpowiedni czas dla GKS-u Tychy na krok dalej.
A czy przy awansie?
Okej, no to słuchaj, 12 czerwca mecz z ŁKS-em Łódź, tak. Kibice wracają na stadiony, jaki jest twój wymarzony scenariusz na to spotkanie?
Po tym meczu zapewniamy sobie awans do Ekstraklasy bezpośredni. Jest feta na stadionie z kibicami, bo kibice już wracają na mecz z Termaliką 22 maja, tak chyba. Więc taki, to jest taki mój wymarzony scenariusz.
A czy Bartosz Szeliga wtedy będzie w Ekstraklasie? Bo wiemy, że kontrakt ci się kończy i to jest pytanie, czy wywalczysz ten awans, ale czy też w tej Ekstraklasie zostaniesz?
Wiesz co, nie wiem, na tą chwilę mój kontrakt kończy się z GKS-em w czerwcu i nic więcej nie wiem, nic więcej nie powiem, bo nie mogę powiedzieć, bo nic nie wiem. Także jestem w GKS-ie Tychy na tą chwilę, skupiam się na tym, żeby ten awans zrobić, a co przyniesie czas, to też zobaczymy.
A ta runda w twoim wykonaniu, ten sezon w twoim wykonaniu, jak byś go oceniał po tych problemach zdrowotnych? Uważasz, że to jest już ten prawdziwy Bartosz Szeliga?
Tak, uważam, że zażegnałem wszystkie kontuzje, które miałem. Potrzebowałem też dobrego okresu przygotowawczego i tak naprawdę teraz dopiero w zimie przeszedłem pełen okres przygotowawczy po urazie kolana, który miałem już drugi rok, dwa lata temu, więc tak naprawdę teraz czuję się dobrze. Też pokazują to statystyki, jak na bocznego obrońcę nie jest źle i myślę, że jeszcze coś dorzucę w tej rundzie, mam taką głęboką
nadzieję. Że strzelić bramkę w 55 minucie, jak to miałem w zwyczaju w tym sezonie.
No gdzieś tam taki talizman jest, także.
Ja sobie, jak oglądam twoje mecze, to sobie odpalam właśnie w 54 i czekam, czy coś się wydarzy.
Tak.
Później tylko na skrót patrzę.
No zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Ja jestem póki co, jestem zadowolony, gramy naprawdę nieźle jako drużyna. Też indywidualnie analizuję swoje występy i jest kilka rzeczy do poprawy, ale jest naprawdę obiecująco.
Słuchaj, to powiem tak, jednego wam można na pewno zazdrościć, jeśli się uda ten awans wywalczyć, bo Tychy to Tyskie, więc na pewno tam napoju po na fetę nie zabraknie.
No oczywiście.
Ale ja myślę, że chyba czymś innym się świętuje awans niż piwkę.
No, nie wiem, jeszcze nie awansowałem nigdy, muszę zapytać kolegów, którzy awansowali.
No bo ty od razu byłeś po prostu wyżej i inne sukcesy, więc co, pozostaje nic innego, życzyć się zdrowia i w samych dobrych wyników. Dzięki za poświęcony
Dziękuję
czas. Do usłyszenia.
Bardzo. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Weszło.
Hej.
Hej.
A my wrócimy po krótkiej przerwie muzycznej. Połączymy się z Tomaszem Swędrowskim z Motoru Lublin z drugiej ligi. Jesteśmy z powrotem na naszej antenie. To jest audycja Na Zapleczu, Daniel Cichański oraz Szymon Janczyk. Porozmawialiśmy sobie dość sporo o pierwszej lidze. Teraz chwileczkę porozmawiamy o drugiej lidze. Będziemy mieli łączenie z Tomaszem Swędrowskim, zawodnikiem Motoru Lublin. Podpytamy go o wielkie aspiracje, jakie ma Motor, a wynik, które nie do końca idą w parze z tymi aspiracjami, już się będziemy powoli łączyć. Dla ciebie jest zaskoczeniem postawa Motoru? Halo, halo, witam cię, Tomku. Mhm.
Cześć.
Halo?
Cześć.
Wychodźmy.
Czy się słyszymy?
Tak, tak, ja cię słyszę.
Tak, właśnie rozpoczęliśmy, powiedzieliśmy, że motor ma wielkie aspiracje, zajmuje dopiero 11 miejsce i czy to jest dla ciebie duże rozczarowanie?
No na pewno jest to rozczarowanie. Każdy z nas jakby oczekiwał pewnie od siebie i od tej ligi, że no będziemy w tej szóstce, przynajmniej blisko tej szóstki, tak? No od kilku meczy złapaliśmy z tego jakby słabszą formę i musieliśmy się zacząć rozglądać w dół tabeli. W pewnym momencie już bardziej ten dół tabeli nas interesował niż to szóste miejsce. No i co mogę powiedzieć, no na pewno jest to rozczarowanie, ale nie poddajemy się. Teraz złapaliśmy troszeczkę wiatru w żagle i zostało nam 7 punktów, 8 meczy. Wszystko jest możliwe w tej lidze.
A czy już można powiedzieć, że Motor Lublin gra tak, jakby życzył sobie tego trener Saganowski, czy to jeszcze do końca nie jest tak, jak być powinno i trener nie jest zadowolony z waszej gry?
Powiem tak, no wydaje mi się, że z gry w większości z tych meczów, które graliśmy, trener może być zadowolony. Bardziej w tych meczach mieliśmy problem z wykończeniem tych akcji. Bodajże w jednym meczu zagraliśmy tak naprawdę słabo i trener nam to powiedział wprost. Moje zdanie, że zabrakło nam w tych meczach skuteczności i też mamy tak naprawdę za łatwe bramki tracimy względem, na przykład mamy tak, że stracimy po prostu bramkę z głupiego błędu naszego i wtedy wszystko się sypie i już nie możemy się odbudować.
A czy to nie jest przypadkiem ta duża presja, która na was niewątpliwie ciąży, bo wszyscy mówią o Motorze, każdy oczekiwałby od was no lepszej gry i przede wszystkim, żebyście mieli więcej punktów na koncie?
Wydaje mi się, że tak. To też rzutuje tutaj na nas wszystkich. Od początku, jak wszedłem tutaj do klubu, to już była presja. W tym klubie, no tak musi być, po prostu musimy sobie z tym poradzić. No ja liczę dalej na to, że zakończymy ten sezon na pewno lepiej niż to wygląda teraz.
A największy wasz problem na ten moment to jaki on jest? No bo w sumie też warto powiedzieć, że te ostatnie 3 mecze jednak całkiem nieźle wyszły, jeśli chodzi o zdobycz punktową przynajmniej.
Tak, dokładnie. Zdobycz punktowa jest. Też zaczęliśmy zdobywać więcej bramek, tak? Bo we wcześniejszych meczach to jedna, dwie bramki, chyba w jednym meczu dwie bramki strzeliliśmy. W przegranym właśnie ze Śląskiem. Wydaje mi się, że ta skuteczność teraz jest na dobrym poziomie. No i mam nadzieję, że trafiliśmy w taki punkt sezonu, że złapiemy teraz tą dobrą pasę i może wyjdzie to nam na dobre.
A czy w was jest jeszcze ta wiara, że uda się zakwalifikować do tej pierwszej szóstki, czy już raczej spokojnie przygotowujecie się do kolejnego sezonu?
Wiara jest na pewno. Po tych dwóch ciężkich meczach, tak trzeba powiedzieć, no bo Chojniczanka jest bardzo dobrym zespołem. Oglądałem w telewizji te mecze, ale na żywo naprawdę jest bardzo dobrze poukładana. I potrafiliśmy w drugiej połowie, bo w pierwszej połowie troszeczkę nas zdominowali. Też jakby byliśmy cofnięci. No i dostaliśmy też bramkę. Nas było bodajże 7 w polu karnym. I właśnie dostajemy taką bramkę, że ona w ogóle nie powinna wpaść. Ale wychodzimy na drugą połowę, zupełnie inny zespół. Chojniczanka troszeczkę była zaskoczona naszą postawą. Strzelamy dwie bramki i remisujemy, tak? Później mamy ciężki mecz ze Stalą Rzeszów, która też dobrze gra w piłkę, punktuje. Ale wydaje mi się, że z takimi drużynami, które grają otwartą piłkę, nam też się lepiej gra, ponieważ na początku sezonu mieliśmy z tym problem właśnie, że drużyny się cofnęły na nas i no i my nie potrafiliśmy jakby strzelić tej bramki, bo mieliśmy też sytuację z stwarzaliśmy dużo tych sytuacji i właśnie brakowało tego wykończenia. A po tych trzech meczach, w których zapunktowaliśmy, myślę, że znowu jakby jest wiara w to, że to szóste miejsce jest dalej możliwe, ale moim zdaniem powinniśmy się skupić po prostu na kolejnym meczu i zostaną dwie, trzy kolejki do końca, wtedy możemy sobie odpowiedzieć, czy dalej po prostu walczymy o tą szóstkę, czy już trzeba się skupić na kolejnym sezonie.
A indywidualnie?
No właśnie, a co w przyszłym sezonie? Jakieś już rozmowy toczycie wewnątrz klubu, jak się szykujecie na ten kolejny sezon?
Jeszcze raz mogę powtórzyć pytanie, bo tak mi coś tam przerwało.
Zapytałem, co z tym przyszłym sezonem, czy już jakieś pierwsze rozmowy się toczą, czy już jak między zawodnikami, a gdzieś zarządem, szatnią, już jakieś sygnały są wysyłane, jak to będzie wyglądać za rok?
Na tą chwilę ciężko mi jest cokolwiek powiedzieć. Też wydaje mi się, że władze klubu czekają dalej i myślę, że też wierzą, no, bo musimy w to wierzyć, tak, że możemy jeszcze zaskoczyć samych siebie, tak, i tych kibiców, którzy już nie wierzą, że może być to miła niespodzianka. I mi się wydaje, że czekają po prostu, jak te losy nasze się potoczą. Na tą chwilę no, nie słyszę o żadnych takich ruchach, które mogłyby być już teraz podejmowane.
Na pewno będziemy śledzić losy Motoru, jak i całej ligi. Dziękujemy ci za poświęcony czas i przede wszystkim zdrówka życzymy na te ostatnie spotkania.
Dziękuję bardzo.
Dzięki. A to już by było na tyle, jeśli chodzi o naszą audycję na zapleczu. Myślę, że dość szeroko podsumowaliśmy sobie przede wszystkim tą pierwszą ligę. Zapraszamy państwa za tydzień. Szymon Janczyk oraz Daniel Ciechański.
Dziękujemy.